Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
U źródeł ubóstwa leży często brak kultury, wskazał papież, przyjmując nowego ambasadora Haiti.
Z udziałem papieskiego legata w Wilnie uczczono tysiąclecie Litwy.
Na Jasną Górę przybyła ogólnopolska pielgrzymka chorych i niepełnosprawnych.
6 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
Papież raz jeszcze zaapelował o dalszą międzynarodową pomoc dla Haiti, przyjmując nowego ambasadora tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Karl-Henri Guiteau złożył dziś listy uwierzytelniające. Podczas audiencji nawiązano do klęsk żywiołowych, jakie nawiedziły Haiti. W zeszłym roku przeszły tam 4 huragany, powodując szkody na całym terytorium tego wyspiarskiego kraju na Karaibach i pogarszając jeszcze sytuację licznych rodzin.
W przesłaniu przekazanym haitańskiemu dyplomacie Benedykt XVI kładzie nacisk na konieczność konkretnego wsparcia wspólnoty międzynarodowej dla potrzebujących. Nawiązuje też do częstej w ostatnich latach emigracji zarobkowej Haitańczyków i apeluje o umożliwienie im jak najszybszego połączenia rodzin. W związku z licznymi na Haiti nawałnicami przypomina potrzebę ochrony środowiska. Zauważa, że konsekwencje nierozważnej eksploatacji zasobów stworzenia spadają głównie na najuboższych. Zwraca też jednak uwagę na znaki nadziei, mające oparcie w ludzkich i chrześcijańskich wartościach haitańskiego społeczeństwa, takich jak poszanowanie życia, przywiązanie do rodziny, poczucie odpowiedzialności i zwłaszcza wiara w Boga. Zachęca do wsparcia rodziny i małżeństwa. Papież podkreśla znaczenie edukacji młodzieży, zaznaczając, że u źródeł ubóstwa często leżą braki w kulturze. Przypomina duży wkład Kościoła na tym polu, zarówno przez szkolnictwo, jak przez obecność na terenach wiejskich.
Nowy ambasador Haiti przy Stolicy Apostolskiej obejmuje tę funkcję już po raz drugi. Liczący obecnie 57 lat, Karl-Henri Guiteau pierwszy raz reprezentował swój kraj przy Watykanie w latach 2002-2004. Jest on z zawodu inżynierem. Podczas dzisiejszej audiencji nawiązano też do zbliżającej się 150. rocznicy konkordatu między Stolicą Apostolską a Haiti, najstarszego, jak przypomniał papież, w całej Ameryce.
Z udziałem papieskiego legata w Wilnie odbyły się główne uroczystości tysiąclecia Litwy. Dzisiejszy dzień jest świętem narodowym upamiętniającym koronację jedynego litewskiego króla Mendoga. Na uroczystości licznie przybyli goście z zagranicy, w tym koronowane głowy oraz prezydenci Ukrainy, Łotwy, Finlandii, Gruzji i Polski. Benedykta XVI reprezentował dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Angelo Sodano.
Litwa obchodzi w tym roku jubileusz tysiąclecia pierwszej wzmianki o swym istnieniu w dokumentach pisanych. Obchody są bezpośrednio związane z biskupem, misjonarzem świętym Brunonem, gdyż pierwsza pisemna wzmianka o Litwie znalazła się w opisie męczeńskiej śmierci tego świętego. W południe w katedrze wileńskiej była sprawowana uroczysta msza święta. Następnie odbyła się ceremonia otwarcia odbudowanego tuż przy katedrze Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Goście zwiedzili przygotowane wystawy Litwa w starych źródłach historycznych oraz Wawel w Wilnie od Jagiellonów do końca Rzeczpospolitej. Z okazji tysiąclecia imienia Litwy 14 tysięcy uczestników odbywającego się w Wilnie republikańskiego święta pieśni przemaszerowało sprzed katedry do parku w Zakrecie, gdzie odbył się majestatyczny koncert połączonych chórów pod tytułem Pieśni Tysiąca Jutrzenek dla Litwy. Dla Radia Watykańskiego z Wilna ksiądz Tadeusz Jasiński.
Rozwój relacji Rosji z Watykanem zapowiedział prezydent Dmitrij Miedwiediew. Zaznaczył przy tym, że stosunki między obu państwami będą kształtowane niezależnie od dialogu Kościoła z rosyjską cerkwią.
Z Watykanem posiadamy relacje na poziomie oficjalnych przedstawicielstw. Myślimy jednak o podwyższeniu ich statusu do formatu kontaktów na poziomie ambasad, powiedział prezydent Rosji. Na pytania dziennikarzy o możliwy termin wizyty Benedykta XVI w Rosji, Dmitrij Miedwiediew uchylił się od odpowiedzi. To, co dotyczy relacji prawosławno-katolickich między Stolicą Świętą a Patriarchatem Moskiewskim, stanowi odrębny temat i na pewno nasi święci ojcowie sami potrafią prowadzić dialog bez pośrednictwa polityków, stwierdził prezydent Rosji. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Nie powinno dziwić, że środowiska ekstremistyczne i fundamentalistyczni terroryści widzą w turystyce zagrożenie i usiłują ją zniszczyć. Wzajemne poznanie przyczynia się bowiem do budowy społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego, gdyż w różnorodności ludzie wzajemnie się ubogacają. Zwraca na to uwagę Watykańskie Orędzie na Światowy Dzień Turystyki. Obchodzony on będzie 27 września pod hasłem Turystyka świętowaniem różnorodności. Przesłanie podpisali przewodniczący Papieskiej Rady do spraw migrantów i podróżujących, arcybiskup Antonio Maria Velio oraz jej sekretarz, arcybiskup Agostino Marchetto.
Orędzie zwraca uwagę na paradoks. Choć w sercu wszystkich kultur rozkwita autentyczne pragnienie pokoju, mimo to nie brak głęboko zakorzenionych nieporozumień i uprzedzeń, będących podstawą lęku przed obcym. Dlatego należy starać się o przezwyciężanie dyskryminacji i ksenofobii, przekształcając je w zrozumienie i wzajemne poszanowanie. Może się do tego przyczynić turystyka umożliwiająca poznanie innych religii, sposobów życia i postrzegania świata. Pożyteczne, choć niewystarczające, są coraz powszechniejsze podróże wirtualne, możliwe dzięki środkom przekazu. Prawdziwe poznanie różnorodności dokonuje się jednak poprzez fizyczną obecność w danym miejscu. Ważne, aby kierować się przy tym etyką odpowiedzialności i poszanowania tego, co odmienne. Watykańskie orędzie na obchodzony już po raz 30. Światowy Dzień Turystyki zachęca, aby w różnorodności odkrywać ślady Boga. To dzięki niemu rodzina ludzka może żyć w pokoju i wzajemnym zrozumieniu.
Biblijne, socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty powołania były przedmiotem zakończonej w Rzymie sesji Europejskiej Służby Powołań. Z ramienia Rady Konferencji Biskupich Europy odpowiada za nią gnieźnieński biskup pomocniczy Wojciech Polak.
Europejska Służba Powołań gromadzi przede wszystkim centra powołaniowe, delegatów, biskupich do spraw powołań wszystkich krajów europejskich. To są oczywiście bardzo różne sytuacje od centrum powołań z pełną strukturą, jak we Włoszech czy w Polsce Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań i delegat episkopatu do spraw powołań. Po takie struktury bardzo ubogie, nieraz to jest dokładnie jedna osoba, na przykład w Skandynawii, która koordynuje tą działalność duszpasterstwa powołań.
Opublikowany dziś w Rzymie komunikat końcowy informuje, że w sesji Europejskiej Służby Powołań uczestniczyło 88 delegatów z 22 krajów. Refleksja pomogła dostrzec uwarunkowania, jakie Słowo Boże napotyka, zwłaszcza w sercach młodzieży, mówi ksiądz Marek Dziewiecki, krajowy duszpasterz powołań.
Żyjemy w czasach laicyzacji, w czasach, w których trudno jest młodym ludziom odkrywać, że są powołani do bycia darem dla innych, że miłość to jest najlepsza droga życia i mamy być bardzo ofiarnymi i odważnymi siewcami Słowa Bożego, nauczycielami logiki Ewangelii. Wszystkie referaty, które żeśmy słyszeli i profesora Zöllnera, i pani profesor Virgil z Włoch, i profesora Częciniego, przypominały nam, że być wychowawcami powołaniowymi to być tymi, którzy są wierni własnemu powołaniu i którzy fascynują młodych ludzi powołaniem do naśladowania Jezusa, czy to w małżeństwie, czy w kapłaństwie, czy w życiu konsekrowanym.
Ojciec Sergiusz Bałdyga, Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań. Do Polski wyjeżdżamy ze świadomością tego, że właśnie w Europie pracujemy w różnych kontekstach kulturowych, w różnych społeczeństwach, ale z tymi samymi pragnieniami. Zależy nam na tym, by tworzyć kulturę powołań, by dzielić się tym darem, który otrzymaliśmy od Pana Boga i by być siewcami, tak jak powiedział już wcześniej ksiądz Marek.
Następne spotkanie Europejskiej Służby Powołań odbędzie się za rok w Ostrzychomiu na Węgrzech.
Słuchają Państwo Dziennika Radia Watykańskiego.
Pojawiły się nowe informacje dotyczące śmierci 7 francuskich mnichów w Algerii w 1996 roku. Piszą dziś o tym francuskie dzienniki. Według dotychczasowej wersji wydarzeń zakonnicy z klasztoru trapistów w Tiberin zostali porwani i zamordowani przez zbrojne ugrupowanie islamskie. Nigdy nie odnaleziono ich ciał, lecz jedynie odcięte głowy w pobliżu wioski Medea.
Emerytowany generał François Buchwalter zeznał 25 czerwca, że śmierć trapistów była wynikiem tragicznej pomyłki armii algierskiej. Według tych zeznań podczas operacji wojskowej przeciwko ugrupowaniom islamistów w regionie wiosek Bilda i Medea piloci helikopterów zobaczyli ognisko i ostrzelali je, będąc przekonani, że jest to obóz islamskich partyzantów. Po wylądowaniu żołnierze znaleźli wokół ogniska ciała mnichów z niedalekiego klasztoru. Według generała Buchwaltera historia męczenników z Tiberin została wymyślona przez armię algierską i milcząco zaakceptowana przez rząd francuski. Obie strony chciały uniknąć w ten sposób konfliktu dyplomatycznego. Trudno ocenić wartość tego oświadczenia, gdyż szczegóły tego rodzaju operacji są otoczone tajemnicą wojskową. Sprawą w tej chwili zajmuje się sąd. Jakie by nie były bezpośrednie przyczyny śmierci trapistów, pozostaną oni zawsze męczennikami wojny religijnej. Z Paryża dla Radia Watykańskiego, Izabela Jurasz.
Nowa bazylika w Fatimie wygrała światową nagrodę w dziedzinie budownictwa cywilnego. Przyznawana jest ona przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mostów i Konstrukcji JAPSE, zrzeszające 4000 członków ze 100 krajów. Nagroda ta uważana jest za Nobla w dziedzinie inżynierii cywilnej. Outstanding Structure Award premiuje innowacyjne projekty, które powstały w ostatnich latach. Bazylika w Fatimie została konsekrowana w październiku 2007 roku. Zaprojektował ją grecki architekt Aleksandros Tombazis. Wręczenie Nobla odbędzie się jesienią w czasie kongresu JAPSE w Bangkoku.
W Korei Północnej panuje chroniczny kryzys humanitarny. Obejmuje on nie tylko dramatyczną sytuację żywnościową, ale także całą serię przypadków łamania podstawowych praw człowieka, w tym wolności słowa. Zwraca na to uwagę doradca Caritas Korea, Wolfgang Gernster. Ujawnia jednocześnie, że realna sytuacja mieszkańców Korei Północnej nie jest znana, ponieważ tamtejszy rząd nie dopuścił do wizyty przedstawicieli Światowego Programu Wyżywienia. Mieli oni zbadać sytuację, by następnie jak najskuteczniej nieść pomoc. Wcześniejsze wizyty były ograniczone, gdyż cudzoziemcy nie mogą swobodnie podróżować po rządzonej przez komunistów Korei. Przedstawiciel Caritas podkreśla, że jednym z najpilniejszych zadań jest obecnie troska o rozwój struktur sanitarnych, w tym ośrodków dla niepełnosprawnych oraz szkół. Szczególnym wyzwaniem jest też objęcie leczeniem ludzi chorych na gruźlicę.
Przed wyborami prezydenckimi w Indonezji przedstawiciele mniejszości religijnych domagają się poszanowania swych praw i zagwarantowania bezpieczeństwa. Indonezja jest największym muzułmańskim krajem świata. Pojutrze do urn pójdzie 176 milionów wyborców, wśród nich przedstawiciele mniejszości religijnych, w tym katolicy. Stąd apel o wolne wybory oraz respektowanie fundamentalnych praw człowieka. Indonezyjscy biskupi wezwali wiernych, by głosowali zgodnie z sumieniem i wybrali najlepszego z kandydatów. Przedstawiciele mniejszości apelują ponadto, by położyć kres dalszej islamizacji kraju.
Około 2000 chorych i niepełnosprawnych przybyło na Jasną Górę w dorocznej ogólnopolskiej pielgrzymce. Uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Apostolstwo Chorych modlili się o szacunek dla każdego życia i twórcze przeżywanie cierpienia.
W kazaniu arcybiskup Stanisław Nowak przypomniał, że w zlaicyzowanym świecie tylko ukierunkowanie cierpienia na zjednoczenie z Chrystusem ukrzyżowanym może przynieść owoce, a wszyscy chorzy przynależą do Kościoła Męczenników.
Idźcie i nieście przez życie, przez ten świat miłość krzyża. Ona się zamieni. W swoim czasie Pan przyjdzie. Nowy porządek. Ona się zamieni. Zmartwychwstanie.
Metropolita Częstochowski prosił, aby chorzy zechcieli ofiarować swój ból w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Niepełnosprawna pani Jadwiga podkreśliła, że zna wartość cierpienia.
Pan Bóg widocznie miał jakieś wobec nas zamiary. Przez nasze cierpienie, przez naszą chorobę, żebyśmy tu na świecie, żyjąc, świadcząc o tej wielkiej miłości, którą nam Pan Bóg okazał, doszli kiedyś do wieczności.
Stowarzyszenie Apostolstwo Chorych działa od prawie 80 lat. Do wspólnoty należy około 45 000 osób. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.